Krzysztof Zieliński w studiu, witam cię.
Dzisiaj oczywiście witam w czekoladowym nastroju.
A, już wiadomo, zdradziłeś czekoladowy nastrój. Dziś mamy święto czekolady, dzień czekolady. Wszyscy się bardzo cieszymy. Przed wejściem tutaj do studia rozmawialiśmy, kto jakie czekolady jada i dlaczego na przykład. Ale właśnie, zanim przejdziemy do tego, jak jadamy czekoladę, to powiedzmy, jak to z tą czekoladą było. Zdaje się, że zajadamy się nią już od kilku tysięcy lat. Powiedz, gdzie odkryto przydatność tej rośliny dla ludzkiej diety?
Historia właśnie tej czekolady ma z grubsza około 5000 lat, chociaż jeszcze niedawno wydawało się, że jest zdecydowanie krótsza. Wszystko zmieniło się całkiem niedawno, bo w roku 2018, gdy wyszło na jaw, że czekolada wcale nie pochodzi z Ameryki Środkowej, tak jak uważano, zaraz będę o nich mówił, Majowie, Aztekowie, po zbadaniu ceramicznych artefaktów historycy orzekli, że kakaowiec, źródło, podstawa czekolady, pochodzi z Ekwadoru, czyli Ameryka Południowa, i że po udomowieniu szybko zyskał status rośliny kultowej. Mówimy oczywiście o kakaowcu. Nasiona i sadzonki były transportowane Amazonką oraz drogą morską i przyczyniły się do upowszechnienia upraw właśnie w południowej i środkowej Ameryce.
A jednak wydaje się, że głównym powodem popularności kakaowca była siła tego koktajlu powstającego z bardzo gorzkich ziaren, który stawiał i do tej pory stawia mocno na nogi i zwiększa zdolności intelektualne.
Tak, i to odkryli prekolumbijskie cywilizacje. Pierwsza z nich, taka najbardziej zorganizowana, to jest właśnie kultura olmecka, Olmeków. I dla nich był to napój rytualny, wykorzystywany podczas składania ofiar bogom. Majowie, zwyczaj tego popijania przejęli od Olmeków, uważali, że nie jest to napój odpowiedni dla kobiet i dzieci z uwagi na pobudzającą moc i rzekome halucynogenne właściwości. Ciekawe, jak oni to kakaowca używali. Ale ówczesny napój różnił się zasadniczo od tego, co dzisiaj znamy oczywiście pod pojęciem czekolady. Przede wszystkim nasiona kakaowca fermentowano, następnie suszono i prażono. Kolejnym krokiem było rozbicie skorup i roztarcie ziaren na ogrzanych kamiennych żarnach. Powstałą pastę mieszano z wodą, aromatycznymi dodatkami, między innymi papryczką, a przed podaniem przelewano do niewielkich naczyń i ubijano specjalną trzepaczką. Bardzo ważny element tej kultury picia napoju, który można powiedzieć, nazwijmy czekoladą. W wielkich miastach Jukatanu, to jest teren dzisiejszego Meksyku, czekoladę spożywano w trakcie oficjalnych ceremonii i religijnych rytuałów. Podawano ją także podczas uczt weselnych i pogrzebowych, a naczynie, w którym było to naczynie przyrządzane, napój, podobnie jak samo ziarno, składano w świątyniach w ofierze. W ziarna kakaowca wyposażano zmarłych, którzy mieli ofiarować je panom podziemnego świata. Grecy monety wkładali na oczy zmarłym, w Ameryce załatwiano to inaczej. Nowonarodzone dzieci witano na świecie, składając cenne nasiona, także oczywiście w ofierze pomyślności tych nowonarodzonych dzieciaczków. W trakcie rytuału przejścia z dzieciństwa do dojrzałości również wykorzystywano kakao, a młodych u progu dorosłości nacierano czekoladową pastą. Na ścianach piramid, które pozostawili po sobie Majowie właśnie w Ameryce Środkowej, widnieją przedstawienia ziaren kakao jako symbolu życia i płodności.
A więc wielkie znaczenie miały. Podobno nasiona były także środkiem płatniczym, a Aztekowie uważali czekoladę jako napój dobry na potencję.
W świecie Majów kakao świetnie sprowadzało się jako środek płatniczy. Nie uwierzysz, jak ci podam jakie cyfry. Do dziś zachowały się szczegółowe rejestry, gdzie czarno na białym stoi, że za jedno ziarno kakao można było dostać dużego pomidora. Przypomina, to także rzecz, która przyjechała do nas z Ameryki. Żeby kupić królika, wystarczyły 4 ziarna. Za wizytę u kortyzany, wybacz, płacono 10, czyli 2,5 królika, a za niewolnika należało zapłacić aż 100 ziaren kakaowca. W ziarnach kakao można było także zapłacić podatki. Z kolei Aztekowie uznawali, że ksokolati, to jest właśnie ten pity ze specjalnych czarek napój, jest wyjątkowy i pochodzi od boga Quetzalcoatla, wiązanego ze sztuką, rzemiosłem, wiedzą i nauką, a także podróżami i handlem. Więc naprawdę bardzo dobrego patrona miał ten napój. W słynących z waleczności żołnierzy azteckich imperium czekolada była dostępna tylko dla arystokracji, kapłanów i wojowników. Zwykły plebs nie miał szansy na to. Ci ostatni wojownicy mieli z niej czerpać siłę do walki, ale Aztekowie byli również przekonani o wielkiej sile czekoladowego napoju, ujawniającego się podczas harców w Alkowie. Aztekowie nieco zmienili skład czekoladowego napoju w porównaniu z wersją wypracowaną przez Majów. Przede wszystkim podawano go na ciepło, a smak podkreślano sporym dodatkiem chili i wanilii. To, co do dzisiaj próbujemy, tylko oczywiście w czekoladach.
Ale jednak mimo odkrycia Ameryki w 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba, Europejczycy dość długo uczyli się pić czekoladę.
Ale nie dziwmy się, bo ta czekolada, czy ten napój uważany był za niesmaczny. Szczególnie obrzydliwa była ta pianka, którą oni właśnie tą trzepaczką po prostu robili. Przywiezione przez konkwistadora Ferdynanda Corteza ziarna nie zachwyciły hiszpańskiego dworu od razu. Mimo, że wielki admirał zachwalał, że jest to, cytuję, napój wzmacniający odporność i zwalczający zmęczenie. Filiżanka tego cennego płynu sprawia, że można maszerować przez cały dzień bez jedzenia. To jest jego wypowiedź zanotowana przez kronikarzy. Opowieści o popularnym w Ameryce ziarnie dotarły do zakonników, i to jest właśnie niesamowite, na Półwyspie Iberyjskim. Znamy datę, miejsce w 1534 roku. W kuchni cysterskiego klasztoru w Piedrze po raz pierwszy w Europie przyrządzono gorącą czekoladę, ale ona była wyjątkowa. Zawierała cukier trzcinowy, a całość doprawiono obficie cynamonem i wanilią.
Wreszcie mamy to, co lubimy.
Powstało coś, co z grubsza przypomina dzisiejszą gorącą czekoladę i co bardzo prędko zostało przebojem, zawładnęło madryckim dworem, a także w wielkich rezydencjach hiszpańskiej bogatej szlachty. I powiem szczerze, odtąd poszło rzeczywiście jak z górki. Hiszpanie witali gorącą czekoladą delegacje przybywające do stolicy, a te wracając w rodzinne strony roznosiły właśnie oczywiście ciekawą opowieść o wspaniałym smaku tego nowego napoju. Ale dwór hiszpański bardzo strzegł tą tajemnicę przyrządzania gorącej czekolady. Francuzi 100 lat później wpadli na genialny pomysł i rozwiązali ten problem dyplomatycznie, czyli postanowili ożenić Ludwika XIII z hiszpańską księżniczką Anną, zwaną Austriaczką, żeby było śmieszniej. Na Wyspach Brytyjskich dopiero w XVII wieku zaczęto gorącą czekoladą podawać w kawiarniach w Londynie. Chwilę zaledwie zajęło czekoladzie dotarcie również na watykańskie salony. I tu był problem. Samego papieża Piusa V zaangażowano, by orzekł, czy picie gorącej czekolady łamie zakazy dotyczące postów. Pamiętajmy, że ówcześni bardzo poważnie podchodzili do spraw związanych z postami. Papież poprosił o jej przygotowanie. Jego kucharz, znamy nazwisko, Bartolomeo Scappi, słynący z wyjątkowych bankietów, na których podawano 70 deserów, zabrał się do dzieła. Po degustacji Pius V uznał, że napój nie łamie absolutnie żadnych zakazów. Kronikarze odnotowali jego opinię. Twierdził, że czekolada jest tak obrzydliwa, że picie jest jej raczej karą niż niemoralnym nawykiem.
Ale bardzo podobnie twierdził święty Tomasz z Akwinu. Jemu również czekolada nie smakowała i była bardziej karą niż jakimkolwiek niemoralnym nawykiem, tak to nazwijmy, jak to zostało sformułowane.
Rozkoszą.
O ile alkohol uznawano za domenę robotników, a kawę wiązano z mieszczaństwem, o tyle czekolada była uznawana za napój właściwy dla tych najbogatszych, dla arystokracji. Czy zadowalała ich podniebienia tylko w tej postaci płynnej?
Używano ją również w postaci pastylek. I to jest właśnie ta kolejna ciekawostka, w której produkcji wyspecjalizowały się zakonnice w Meksyku. Dostarczano ją po prostu do Europy, dodawano ją do lodów i deserów w domach o bardzo wysokim statusie społecznym. Po prostu była bardzo, bardzo droga. Proces produkcji czekolady był bardzo skomplikowany, cytowaliśmy te opisy, więc nic dziwnego, że uzyskanie jej w formie stałej zajęło naprawdę bardzo dużo czasu. Dopiero na początku XIX wieku holenderski chemik Konrad Van Houten, słynna czekolada Van Houtena, znana ci na pewno, stworzył prasę do uzyskiwania tłuszczu z ziaren kakaowca, dzięki czemu udało mu się stworzyć masło kakaowe, z którego wytwarzano bloki, a następnie poddawano je procesowi mielenia i z tak otrzymanego kakao w proszku powstała pierwsza czekolada. Miało to miejsce w roku 1849, więc całkiem świeża sprawa.
Rozmawiamy sobie tak o tych dworach arystokratycznych w dawnej Europie, a kiedy ta historia czekolady zaczęła się na ziemiach polskich?
Wbrew pozorom były oczywiście opóźnienia, bo trochę od tej Hiszpanii byliśmy oddaleni, ale w płynnej wersji napój czekoladowy dostępny był już w XVII wieku na dworach królewskich. Uwielbiał ją August II Saas. Kolejnym takim odnotowanym przez historię smakoszem właśnie był król Stanisław Poniatowski. Pierwsze tabliczki czekolady przywędrowały do naszego kraju z sąsiednich Niemiec za pośrednictwem, i tu już mamy rzeczywiście znane nam wszystkim nazwisko, Karol Wedel, który w 1845 roku roku w Warszawie otworzył swoją pierwszą cukiernię, oferującą czekoladę do picia. Przełom nastąpił kilka lat później, bo w 1851 roku, gdy przy ulicy Miodowej 12 też ten Karol Wedel otworzył sklep oferujący czekoladę własnej produkcji. Więc mamy naprawdę rewelacyjną historię. Niedługo będzie prawie 200 lat. Co prawda pierwsza oferta z tej fabryczki to były karmelki śmietankowe, ale wkrótce ta czekolada stała się jego hitem, jeśli chodzi o sprzedaż, a popularność spowodowała, że zaczęto ją nawet podrabiać. I to jest właśnie ciekawe, że podjęto w związku z tym decyzję, że każda czekolada będzie oznaczona nazwiskiem producenta. Popatrz, jaka to jest niesamowicie długa tradycja. Dzięki temu logotyp z inicjałami Emila Wedla jest znany na całym świecie. I słuchaj, to jest też kapitalna rzecz. Te wedlowskie czekolady, największą rozkwit ta fabryka przeżyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Eksport polskiej czekolady sięgał Paryża, a nawet do Tokio. Więc mamy, można by powiedzieć, Wedla rzeczywiście pięknie opowiedzianego. Ale nie tylko Warszawa, słuchaj. Adam Piasecki, krakowski cukiernik, miał również duży wkład w historię polskiego przemysłu cukierniczego. W 1898 roku, więc końcówka wieku XIX, w Krakowie otworzył taką maleńką cukierenkę. Nie liczył, podejrzewam, że spowoduje to poszerzenie produkcji i to pozwoli mu na otwarcie w 1910 roku, więc jeszcze za czasów Galicji, nowego zakładu produkcyjnego. Wówczas nosił nazwę Krakowska Fabryka Cukrów i Czekolady, już czekolada była wymieniona, który dał początek historii działającej do dzisiaj firmie Wawel. W 1951 roku ta fabryka, już w czasach PRL-u, z taśm jej produkcyjnych zeszła pierwsza nowa czekolada Malaga, formowana ręcznie i znana do dziś. Kolejnym, że tak powiem, produktem to były tiki-taki oraz kasztanki, więc 70 lat nieprzerwanej tradycji wyrabiania tych rewelacyjnych wyrobów, ale nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków, bo i Poznań był pod tym względem mocny. W 1911 roku właśnie w Poznaniu zarejestrowano spółkę pod nazwą Poznańska Fabryka Czekolady Luna. Tego samego roku w grudniu zmieniono Lunę na Gondę, by wreszcie w listopadzie, dwa lata później, w 1913 roku, przemieniać ją na znaną nazwę Goplana. I ta nazwa obowiązuje do dzisiaj. Z początku nie była to duża fabryczka, zatrudniała około 30 osób. I choć pracowały tu maszyny, to jednak większość produkcji odbywała się ręcznie. Produkowano głównie czekoladę w tabliczkach i wyroby marcypanowe. Rzeczywiście przyznam, że jeśli chodzi o historię produkcji czekolady w Polsce, na ziemiach polskich, mamy naprawdę dobrą tradycję.
Ja myślę, że nasi słuchacze, jak nas teraz słuchają, to
jedzą
tak,
tabliczkę czekolady.
Jedzą tę tabliczkę albo zastanawiają się, czy mają gdzieś w domu,
ukrytą,
albo wybierają się do sklepu po tę czekoladę. No właśnie, dlaczego to tak jest, że tak bardzo lubimy czekoladę? Bo chyba nie ma osoby, która nie lubi czekolady.
Każdy z naszych słuchaczy, nie tylko, sięgnął kiedyś po kilka kostek czekolady, by poprawić sobie humor, nastrój. Produkt ten sprawia, że nasz mózg odczuwa szczęście i my również lepiej się po prostu czujemy. Niejednokrotnie jedzenie czekolady staje się już naszym nawykiem, no niestety, i odruchem bezwarunkowym, więc może lepiej nie mieć zapasów zbyt dużych tej czekolady. Dopiero dobrej jakości czekoladowe słodkości poprawiają nasz układ trawienny. Warto o tym wiedzieć. I nerwowy. Ale mówię, to nie może być masówka. To musi być naprawdę dobrej jakości produkt. Kolejne zalety czekolady są takie, że pozytywnie wpływa na nasz układ kostny i mięśnie. Naprawdę ona wiele rzeczy nam reguluje. Ale co jest najważniejszym? Czekolada pobudza i poprawia nasze samopoczucie oraz nastrój. Sprawia, że wytwarzamy więcej hormonów szczęścia, czyli tych endorfin.
Więc jedzmy czekoladę. Jeżeli ktoś jednak czuje, że za dużo zjadł, to endorfiny też wytwarzają się podczas sportu. Też można spróbować w ten sposób, ale jest to znacznie mniej przyjemny sposób na pozyskiwanie endorfin, jakkolwiek to zależy, co kto lubi. A my Państwa zachęcamy do tego, żeby kupować czekolady dobrej jakości. Tak jak nie będziemy tu wymieniać oczywiście żadnych firm.
Bo nie wolno,
firm.
Nie wypada. Ale mamy na Podkarpaciu dobrych producentów czekolad, naprawdę sięgajmy po swoich. Znowu ten patriotyzm konsumencki niech się odzywa.
I żeby to była dobra jakość. Te endorfiny, te hormony szczęścia, to dobre samopoczucie będzie tylko wtedy, kiedy tam naprawdę będzie więcej kakao niż cukru, bo cukier spowoduje zupełnie odmienną reakcję. Taką refleksją z Państwem się żegnamy i spotykamy się ponownie za tydzień. Zapraszamy.
Będzie smacznie.